Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwo.
Sylwester Pięta, dzień dobry, witamy Państwa w środowe popołudnie. Dziś nie o marynarce wojennej będziemy rozmawiać, a rozmawiać będziemy o szerzej rozumianych sprawach związanych z bezpieczeństwem nie tylko Polski, ale także Europy i świata, bo to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w takim właśnie kontekście trzeba rozpatrywać. A naszym gościem jest dzisiaj profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, bardzo dużo dzieje się w ostatnich dniach na linii Stany Zjednoczone-Iran. Do tego dużo wypowiedzi, dużo różnych działań dyplomatycznych ze strony innych państw. Chciałbym usystematyzować tę wiedzę, no i zacząć, jak to zazwyczaj bywa, od początku. Dlaczego zatem Donald Trump postanowił zabić generała Kasema Sulejmaniego, zdecydował się zlecić atak na tę podobno bardzo ważną postać na Bliskim Wschodzie?
No zdecydowanie jest to jeden z najważniejszych, był to jeden z najważniejszych polityków irańskich i decyzja o jego zabiciu wynikała z dwóch takich dosyć oczywistych powodów. Powód pierwszy, szanowny pan generał był twarzą, twórcą koncepcji i realizatorem budowy pozycji dominującej Iranie w obszarze Azji Mniejszej, skoncentrowanej na usuwaniu czy niwelowaniu możliwości oddziaływania amerykańskiego w tym regionie. W związku z tym reakcja Stanów Zjednoczonych w momencie, w którym nie udało im się przeciwstawić polityce tegoż człowieka i grupy polityków irańskich stojących za nim, no, przybrała taką postać likwidacji, pokazania reżimowi irańskiemu, że jeżeli nie będziecie uwzględniać naszych interesów w regionie, to my podejmiemy działania niekiedy sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale zapewniające naszą supremację w tym regionie. Boże, jest to z punktu widzenia etycznego naganne, jest to złamanie prawa międzynarodowego, no ale kto zabroni silnemu? Taką politykę prowadzi Trump. Ona może wydawać się nam irracjonalna, ale no, jest wpisana w jego koncepcję funkcjonowania, sprawowania władzy.
A jeśli weźmiemy pod uwagę to prawo międzynarodowe, no to Iran utrzymuje, że odwet w postaci dzisiejszych ostrzałów rakietowych na bazy, w których znajdują się amerykańscy żołnierze, był odpowiedzią mieszczącą się w granicach tego prawa międzynarodowego.
No, generalnie rzecz biorąc możemy się zgodzić, ponieważ ten zapis artykułu 51 Konwencji Narodów Zjednoczonych został już tyle razy na nowo zdefiniowany przez praktykę użycia, że można powiedzieć, że mieści się on jako reakcja na zaatakowanego państwa. Natomiast ja mam ciągle tak nadzieję, że jest to element, które można nazwać dyplomacją wojenną, a nie klasyczną wojną, czyli odpowiedzią w miarę adekwatną na to zdarzenie, bo proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia z zastosowaniem tego samego środka ataku, czyli ostrzał rakietowy, co prawda nie w jeden punkt, ale w dwa obiekty, co pokazuje, mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę, że pokazuje, iż strona irańska ma świadomość tego, że nie może pozwolić sobie na eskalację konfliktów, zareagowała adekwatnie i w domyśle przekazała informację prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Mamy potencjał, możemy odpowiedzieć, a teraz siadajmy do rozmów.
Iran nie może sobie pozwolić, tak pan mówi, na eskalację tego konfliktu, a Stany Zjednoczone mogą?
Oczywiście, że nie. Z punktu widzenia sytuacji regionalnej, to znaczy dalsza eskalacja konfliktu spowoduje wypychanie Stanów Zjednoczonych z tego regionu, ponieważ pozostałe państwa regionu, nawet te przeciwne polityce irańskiej, czy też będące wrogo nastawione do Iranu, będą musiały w imię regionalnych interesów w pewnym sensie poprzeć politykę irańską, jako że no, ona jest ewidentnie reakcją na zagrożenie. Po drugie, musimy pamiętać, że nie dostrzegamy takich elementów jak tworzenie się nowego układu politycznego. Proszę zwrócić uwagę, że 3 dni przed atakiem na Sulejmaniego ogłoszono podpisanie kontraktu na budowę gazociągu z Izraela przez Cypr do Grecji. Czytaj, Rosjanie będą tam handlować, w związku z tym jest to taka reakcja, na którą jest to taki fakt, na którą muszą Amerykanie zareagować i ta reakcja wymaga obecności w regionie.
Panie profesorze, a co z samym Sulejmanim, ponieważ w ciągu tych kilku dni, które minęły od jego śmierci, bardzo dużo usłyszeliśmy na temat jego roli nie tylko w Iranie, ale także w całym regionie. No i z jednej strony słyszymy, że owszem, była to osoba ważna, ale absolutnie nie najważniejsza w samym Iranie. Natomiast z drugiej strony słyszałem na przykład wypowiedź pani doktor Marii Giec, która zajmuje się przecież polityką bliskowschodnią, że to była osoba nie tylko najważniejsza w Iranie, ale najważniejsza na całym Bliskim Wschodzie.
No ja raczej skłoniłbym się do tej drugiej opinii, aczkolwiek nie w tak radykalny sposób, jednoznaczny. Muszę przyzwyczaić się, że nie żyje. Był to jeden z najważniejszych irańskich polityków, jeszcze raz powtórzę, twórcą koncepcji panaslawizmu, która miała na celu zdobycie czy opanowanie tej części Azji Mniejszej, czy zbudowanie pozycji Iranu jako mocarstwa regionalnego poprzez zjednoczenie części świata arabskiego od północnej części Lewantu, czyli od Turcji, Syrii w kierunku Izraela. I on był po pierwsze twórcą, po drugie realizatorem, posiadał instrumentarium, czyli część najlepiej wyszkolonych żołnierzy w Iranie, ale jak to zwykle bywa w reżimach totalitarnych, był jednym z najważniejszych pretendentów, w związku z tym jego śmierć spowoduje, że część istnieje w tym elicie, w establishmencie irańskim grupa osób, która jest zadowolona, ponieważ zniknął pretendent do bycia tą postacią numer jeden czy numer dwa, potencjalnym następcą aktualnego przywódcy Iranu.
Tyle jeśli chodzi o wewnętrzną politykę Iranu, natomiast przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, ponieważ część komentatorów wskazuje, czy też uważa, że ten atak na Sulejmaniego był związany przede wszystkim z wewnętrznymi amerykańskimi politycznymi rozgrywkami. Mamy przecież początek kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i tutaj w opinii części komentatorów chodziło Donaldowi Trumpowi o to, aby skupić wokół siebie Amerykanów, aby skupić wokół siebie, no teraz też przede wszystkim Republikanów, aby mieć zapewnione, jeszcze nie mogę powiedzieć reelekcję, natomiast mieć zapewnione to poparcie Republikanów w prawyborach prezydenckich.
W pewnym sensie tak, to znaczy Trump jest na tyle nieprzewidywalnym politykiem, takim działającym według swojego klucza, nie według jakichś schematów utartych w polityce, że nie możemy do końca mówić o pewnych z naszego punktu widzenia klasycznych ocenach działalności polityka jako w kategoriach racjonalności. Natomiast na pewno załatwił tym uderzeniem dwie niezwykle istotne sprawy w swojej polityce wewnętrznej. Po pierwsze, zniknął temat impeachmentu. Nikt rozsądny z Partii Demokratycznej nie będzie domagał się uruchomienia procesu odwołania prezydenta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i ich obywateli. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest na pewno mobilizacja tego twardego elektoratu, jak nazywam go żartobliwie sobie teksańskiego, który jest wychowany na tej tradycji dzikiego zachodu. Jeżeli mam siłę, to powinienem ją użyć, jeżeli mam prawo moralne, to ono upoważnia mnie do podjęcia działań. I Trump zachował się jak klasyczny kowboj, którego pamiętamy z Westernu. Tak? Powiedział, że nie zgadza się na jakieś działania. Jeżeli przeciwnik nie zgodził się, to zrobił to, co mu obiecał, czyli użył siły. I to na pewno wzmocni jego pozycję wśród elektoratu amerykańskiego, a pamiętajmy, że wybory w Stanach Zjednoczonych nie wygrywa się na wybrzeżu, tylko w centrum Stanów Zjednoczonych.
Panie profesorze, jeśli chodzi zaś o polską politykę, bo chciałem też o polskiej polityce porozmawiać, to czymś, na co zwróciła uwagę w ostatnich godzinach część komentatorów, są słowa, które padły z ust przywódcy duchowo-politycznego Iranu, Ajatollaha Ali Khamenei'ego. On powiedział o tym, że w pewnym złym kraju w Europie Amerykanie i irańscy dysydenci spotkali się, żeby spiskować się przeciwko nim. No i tutaj również pojawiają się różne pytania o to, o jakim małym kraju w Europie. On mówił o Polsce, gdzie odbyła się przecież w zeszłym roku międzynarodowa konferencja poświęcona między innymi Iranowi. Czy mówił na przykład o Albanii, bo także takie głosy się pojawiają?
Raczej skłaniam się ku drugiej tej części pana sugestii, czyli Albanii, jako że tam faktycznie funkcjonują bojówki. Pamiętajmy, że Albania jest krajem muzułmańskim, w związku z tym łatwiej jest stworzyć tam, że też organizacje, które zajmują się, czy chcą obalenia reżimu Ajatollahów w Iranie. Natomiast my jesteśmy celem, czy możemy stać się celem oddziaływania irańskiego, natomiast nadal twierdziłbym, że jesteśmy tym celem drugoplanowym, czyli drugim wyborem ataku. Aczkolwiek proszę pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli nie da się zaatakować celu pierwszoplanowego, można zaatakować drugoplanowy. I na tej krótkiej liście państw, które mogą być uznane za cele drugoplanowe, jesteśmy na trzecim, czwartym miejscu po Wielkiej Brytanii, po Izraelu, być może po Arabii Saudyjskiej.
Z czego wynika tak wysokie miejsce na tej liście, z którego to chyba miejsca cieszyć się nie powinniśmy?
No z tego powodu, że my prowadzimy bardzo mocną politykę proamerykańską. Tu nie chciałbym dyskutować o sensowności, wadach. Po prostu przyjęliśmy taką opcję, że tym partnerem strategicznym dla Rzeczypospolitej są Stany Zjednoczone. Mamy swoje określone interesy w regionie. Pamiętajmy również o takim dosyć specyficznej sytuacji wewnętrznej. To znaczy my jesteśmy dosyć mocno zaangażowani kulturowo, historycznie, politycznie i militarnie w Iraku i krajach ościennych, między innymi w Jemenie, czyli tam, gdzie Iran chce osiągnąć swoje cele polityczne i możemy stać się po prostu jakimś obiektem, powiedziałbym, nie pierwszoplanowym, ale drugoplanowym ataku, ponieważ no, łatwiej jest uderzyć w sojusznika niż w mocarstwo, mając świadomość, że sojusznik, zwłaszcza słabszy, może nie odpowiedzieć, natomiast mocarstwo może nie być zainteresowane adekwatną odpowiedzią z punktu widzenia oceny racjonalności swoich interesów.
Czego zatem, mając oczywiście nadzieję, że ten scenariusz się nie spełni, możemy spodziewać się czysto teoretycznie ze strony Iranu?
Jeżeli chodzi o państwo polskie, to na pewno możemy spodziewać się jakichś obostrzeń czy też prób zamanifestowania zdolności podjęcia działań skierowanych przeciwko państwu polskiego. Ja tutaj bardziej widzę taką mutację rozwiązania, którego zastosowano wobec Wielkiej Brytanii, czyli na przykład przejęcie zbiornikowca, który będzie przewoził albo ropę, albo gaz skroplony, który importujemy z tamtego regionu przez cieśninę Ormus, tak jak zrobiono to z Brytyjczykami. Raczej nie sądzę, aby polski żołnierz, polskie bazy zostały ostrzelane. One są w południowej części Iraku i jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia propagandowego to ma niewielki wymiar, aczkolwiek zawsze mówimy tak, że to Pan Bóg kulę nosi w obszarze konfliktu, w związku z tym jakaś rakieta przypadkiem może spaść na obiekt, którym funkcjonują polska misja szkoleniowa, jak to staramy się podkreślić w Iraku.
A jednak w naszej audycji, w której prawie zawsze rozmawiamy o marynarce wojennej, zahaczyliśmy o tę marynarkę wojenną, bo to jest chyba taki moment, taki czas, kiedy być może niektórzy dostrzegą, że jednak posiadanie pewnego potencjału na morzu związanego z ochroną naszych oddalonych o setki czy też tysiące kilometrów od granic interesów, że posiadanie takiego potencjału jest jednak istotne. Mówię tutaj o okrętach wojennych.
No czy ja ciągle podkreślam tutaj od 3 lat taką, wydawać by się mogło oczywistą prawdę, że budowanie systemu dywersyfikacji dostaw nośników energii, które ma obejmować import z 6 kierunków, a dokładnie z 4 kontynentów, praktycznie z 4 kontynentów, bo z Azji, Afryki, Ameryki Środkowej i Północnej oraz Australii, o czym zapominam, wymaga stworzenia systemu ochrony. My nie jesteśmy w stanie na pewno zapewnić sobie tej ochrony w sposób samodzielny, musi być to układ koalicyjny, ale żeby mieć taką możliwość, to musimy mieć także środki wsparcia tego układu koalicyjnego, czyli musimy mieć siły morskie.
Panie profesorze, już na koniec, iracki parlament przyjął w niedzielę rezolucję, która wzywa rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w kraju wszystkich zagranicznych żołnierzy. także polskich. Co powinniśmy zrobić w związku z tą rezolucją?
A my mamy bardzo proste rozwiązanie tutaj, ponieważ polski kontyngent wojskowy stacjonujący w Iraku, te 350 żołnierzy, wypełnia misję równocześnie w Iraku, w Kuwejcie i w Jemenie. W związku z tym możemy podtrzymać zdolności sojusznicze, przenosząc się na przykład do jednego z tych dwóch państw, w celu nie eskalacji konfliktu i nie tworzenia sobie wrogiej sytuacji z państwem, którym mamy tradycyjnie dobre kontakty i dosyć próbujemy za wszelką cenę odbudować skalę powiązań gospodarczych, które straciliśmy w wyniku właśnie tychże konfliktów.
Profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A dzisiejszą audycję zrealizował jak zawsze Stefan Kotiuk. Sylwester Pięta, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.
Boże, nasze Boże, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.